rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
Wracam do edycji wyborczej. Teraz czas na odrobinę polityki zagranicznej. Naszym gościem pan profesor Piotr Grochmarski. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dostałem informację, że właśnie jedną obietnicę miałem wykonać i o godzinie 11 mam nadzieję ją spełnię, czyli co myśli sobie PSL o tym, czy zagłosować za, czy przeciwko dalszej bytności w rządzie pani minister Pauliny Henning-Kloski, ale najpierw trochę o Donaldzie Tusku porozmawiajmy, który udzielił głośnego wywiadu dla amerykańskiej prasy, dla Financial Timesa, no i się zrobił pewien, no właśnie, pewien niepokój. W co właściwie gra Donald Tusk i dlaczego uznał, że będzie w tej chwili podważał status Sojuszu Północnoatlantyckiego. Słowa, które żyją nadspodziewanie długo, panie profesorze.
No tak, dlatego że to, co powiedział, jest z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa i polskiej racji stanu działaniem spektakularnie niebezpiecznym. To jest zachowanie człowieka, który jest nieodpowiedzialne. No, naprawdę coś przerażającego, jeśli premier polskiego rządu zachowuje się w ten sposób, jak jakiś człowiek, który siedzi w knajpie i sobie puszcza jakieś bąki, to jest naprawdę nie ten poziom odpowiedzialności za państwo. Ja jestem absolutnie zdumiony, bo to przecież jest człowiek o dużej kompetencji, jeśli chodzi o to, czym jest państwo, jak wyglądają relacje międzynarodowe i w sposób przemyślany. A to było widać, że on doprowadził do pewnej konfrontacji. W sposób przemyślany uderza w bezpieczeństwo państwa polskiego, to ja przypominam, że ten człowiek ponosi polityczną odpowiedzialność za największą traumę, jaką Polska doświadczyła, za wydarzenie, którego absolutnie nie doświadczył żaden naród w historii świata, mianowicie utratę całego dowództwa sił zbrojnych w czasie pokoju. To za to odpowiada politycznie Donald Tusk, który jest ostatnią osobą, która powinna podnosić jakikolwiek głos, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo już raz stanęliśmy przed dramatem, który nie ma precedensu, jeśli chodzi o narody europejskie, jeśli chodzi o państwa natowskie, to wtedy właśnie tam w Smoleńsku też Rosjanie mieli łatwy dostęp do zasobów NATO, do tych wszystkich elementów. Jak pamiętamy, właśnie ci dowódcy byli wyposażeni w bardzo ważne elementy dotyczące komunikacji z zasobami natowskimi. Wszystko weszło w posiadanie Rosji. I człowiek, który jest jednocześnie potężnie obciążony resetem, któremu Putin proponował rozbiór Ukrainy, czyli uznał go za partnera do tego typu dyskusji. Co więcej, jak przypominamy sobie, podczas kampanii wyborczej Tusk stwierdził, że to nie tylko raz Putin proponował mu coś takiego. Raz podobno proponował w Sopocie do tego spotkania w szerokim gronie, czyli ta sprawa była znana w najbliższym otoczeniu Tuska i dotyczyła wielu osób, które wtedy słyszały i nie przekazywały tego typu informacji. Więc skala tego demontażu państwa polskiego i bezpieczeństwa polskiego świadoma, a równocześnie przypomnijmy sobie, Tusk odwołuje się do tej formy artykułu 42.7 z Traktatu o Unii Europejskiej. Dokładnie niedawno temu ten sam artykuł podniósł Merz, powołując się w tym głośnym artykule z 13 marca opublikowanym w Foreign Affairs, że to powinna być bazą bezpieczeństwa europejskiego. No nic bardziej szokującego, bo ja przypomnę, raz rzeczywiście próbowano uruchomić ten artykuł, Francuzi próbowali zrobić, ale w przypadku ataku terrorystycznego, więc absolutnie rzecz nie mająca jakiegokolwiek precedensu i z punktu widzenia tego, co też Tusk powiedział, to jest szokujące, bo ja pytam, na jakiej podstawie premier wyraził tego typu opinię, że wojna może być nawet w ciągu miesięcy. Na jakiej podstawie? A mam nadzieję, że pan prezydent zada pytanie premierowi Tuskowi. Na jakiej podstawie? Na podstawie jakiej wiedzy przedstawił Tusk tego typu diagnozę? Więc mamy do czynienia z jednej strony z jakąś totalną histerią, wywoływanie histerii w społeczeństwie, no bo jeśli poważnie społeczeństwo powinno potraktować wypowiedź premiera państwa polskiego, że być może wojna jest w perspektywie miesięcy, to pytam, jednego miesiąca, dwóch miesięcy, trzech miesięcy, co ten człowiek wyprawia? Na jakiej podstawie wyraża tego typu opinię premier polskiego państwa, którego obliguje konstytucja, którego obliguje przysięga, którą złożył? Na jakiej podstawie wyraża tego typu opinię? A równocześnie sięga po artykuł 42.7, który jest fikcją. Czyli mówi, grozi nam wojna, ale z drugiej strony nie ma naprawdę i podważa bezpieczeństwo polskie, czyli mówi, ach, być może to jest niewiele warta konstrukcja. No, przecież to, co powiedział, dokładnie wpisuje się w to, do czego dąży to Putin, bo Putin przecież dąży do tego, aby podważyć wiarygodność artykułu 5. No i właśnie dokładnie to, co Putin oczekuje, to Tusk robi. Przypadek, kolejny przypadek, za dużo tej narracji, no bo przecież niszczenie państwa polskiego, z którym mamy do czynienia w tej chwili, w wielkiej skali, w różnych obszarach, to naprawdę jest jakby zaproszenie się do ogromnych problemów, bo rzeczywiście, jeśli Tusk będzie w ten sposób puszczał sygnały do Federacji Rosyjskiej, mówiąc o tym, że tak naprawdę jesteśmy spanikowani, sfrustrowani i na czele państwa stoi frustrat, który straszy, a równocześnie mówi, że Polska nie może liczyć na Stany Zjednoczone. To jest dokładnie ten sam człowiek, który został, jeśli przypomnimy sobie jego wcześniejsze wypowiedzi, to jest człowiek, który przecież oskarżał Trumpa o działania agenturalne na rzecz Federacji Rosyjskiej. I człowiek, który wprowadził reset z Federacją Rosyjską.
I teraz ostrzega i walczy, jeżeli chodzi o tych, którzy no mają jego zdaniem z kolei mieć jakieś powiązania z Kremlem, ale zastanawia mnie to, dlaczego Berlin na przykład, dlaczego kanclerz Merz nie atakuje tak ostro Donalda Trumpa, a robi to Donald Tusk.
No to jest zrozumiałe. To chodzi o to, że robi się rękoma Tuska, załatwia się te kwestie, no bo widzimy, że przecież narracja została najpierw przedstawiona. Wyraźnie warto zapoznać się z artykułem Merca, no ale też przypomnijmy sobie inną historię, kiedy głównodowodzący Bundeswehry powiedział w otwartym przekazie, że Niemcy przejmują odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO, a w momencie, kiedy to mówił największą potęgę wszystkich państw na wschodniej flance NATO, posiadały i posiadają Polacy. I nie było żadnej odpowiedzi ze strony premiera, ze strony ministra obrony, to znaczy, że ujawnił coś, co zostało zawarte. Czy jakieś tajne porozumienie, czy jakaś tajna formuła, na której Polska przekazała Berlinowi odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO. Ja nie słyszałem, żeby tego typu fakt pojawił się w otwartej przestrzeni publicznej, a jeśli niemiecki szef niemieckiej armii powiedział to po spotkaniu z szefem polskich sił zbrojnych, generałem Kukułą, i nie było dementii ze strony polskiego rządu, ze strony premiera, to znaczy, że w tle mamy do czynienia z jakąś dziwną grą, mamy do czynienia z podpisywaniem jakichś tajnych porozumień, bo tak należy to rozumieć, także dotyczących zbrojeń, także dotyczących innych kwestii. Ja naprawdę bardzo się niepokoję, bo przecież wyraźnie widać, jaka jest w tej chwili budowana narracja, bo równocześnie Merz ogłasza potężne zbrojenia. W tej chwili Niemcy są czwartą potęgą, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia na świecie i ma budować najsilniejszą armię. Pojawiają się głosy w Europie, że tego typu sytuacja wysadzi w powietrze całe bezpieczeństwo europejskie, jeśli równocześnie Niemcom uda się wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy, co właśnie między innymi robi Tusk. Więc w sytuacji, w której doszłoby do takiego układu geopolitycznego, to mamy powrót do tego, co doskonale znamy, czyli do tego szaleństwa europejskiego, do walki, w której regułą jedną, jedyną jest siła. Liczy się walka o przestrzeń. Też przypomnijmy sobie, że przecież istnieją w Niemczech siły, które pamiętają kwestie dotyczące polskich ziem odzyskanych i w związku z tym gra w tego typu logice, podkręcanie tego typu atmosfery, wzmacnianie takiej chęci wypchnięcia Stanów Zjednoczonych także z Polski, wypchnięcia tych 9 000 żołnierzy amerykańskich, które szczegą polskiego bezpieczeństwa, ale także tych żołnierzy amerykańskich, którzy są na Litwie, Łotwie i Estonii, którzy są w Rumunii. To jest polityka szaleńca. Człowiek, który nie rozumie i nie pamięta historii, jak wyglądała logika geopolityczna Polski w okresie międzywojnia, jak wyglądała logika geopolityczna Europy w XIX wieku, to naprawdę nie ma kompetencji. Ale ten rodzaj tu i teraz, czyli powiedzmy społeczeństwu, że słuchajcie, macie tutaj jakąś wizję wspaniałej Europy, która się integruje. Równocześnie pada to hasło, przyspieszmy integrację. Przyspieszmy, tylko według jakiej zasady, według jakiej logiki. Bez tej całej infrastruktury, którą gwarantują Stany Zjednoczone w Europie, bez stopniowego wzmacniania potencjału sił zbrojnych poszczególnych państw europejskich zachęcamy Rosję do pogłębiania destabilizacji, wywołania tej dynamiki, z którą mieliśmy do czynienia. Potężne zbrojenia Niemiec muszą wywołać niepokój we Francji, muszą wywołać niepokój we Włoszech, muszą wywołać niepokój w Hiszpanii, w Polsce, bo może wrócić ta sytuacja, którą doskonale znamy. Co więcej, sami Niemcy się obawiają, co się stanie, jeśli Niemcy przekroczą pewien próg i znów wrócą pewne mechanizmy geopolityczne w Europie, które nie funkcjonowały, dlatego że potęga amerykańska gwarantowała bezpieczeństwo Europie i w pewnym stopniu te mechanizmy zostały wytłumione, ale to nie znaczy, że one zniknęły. I odblokowanie tych mechanizmów, twardych mechanizmów geopolitycznych powoduje, że Polska znów się znajduje między bardzo brutalną Rosją i Niemcami, które deklarują, że siła ma być istotnym czynnikiem, na którym będą się opierali. W związku z tym, jeśli pamiętamy nawet najbliższe wspomnienia tego Nord Stream 1, Nord Stream 2, jako paktu współczesnego Ribbentrop-Mołotow, a więc paktu, w którym obie strony dogadywały się strategicznie ponad głowami Europy Środkowej. Co więcej, ten pakt był skierowany przeciwko interesom Europy Środkowej kosztem zysków i kosztem silnej osi rosyjskiej. No to naprawdę istnieje zagrożenie, czy istnieje niebezpieczeństwo, że wrócimy w te kolejne, w których już raz byliśmy, które doprowadziły dwukrotnie do katastrof europejskich i dwukrotnie tym, który otworzył klucz i który rozpoczął tego typu agresję. W przypadku pierwszej wojny byli Niemcy, a w przypadku drugiej wojny byli Rosjanie i Niemcy. I to Polska była ofiarą, to na terenie Polski toczyła się i pierwsza wojna, wtedy to właśnie tu, na tym obszarze były najbardziej dynamiczne, najbardziej brutalne i bezwzględne walki, które przeorały całą przestrzeń niemal Polski, a podczas II wojny światowej Polska doświadczyła totalitaryzmów rosyjskiego, radzieckiego i niemieckiego, jako jedyne państwo w takiej skali. To jest nasza pamięć historyczna i to są refleksje, jak bardzo niebezpieczna jest tego typu gra, jak ona jest krótkowzroczna. Ja sobie nie przypominam, żebyśmy doświadczyli w Polsce zagrożeń związanych z ambicjami podboju opanowania Polski przez Stany Zjednoczone. Natomiast doświadczyliśmy brutalności Niemców i brutalności Rosjan. I w związku z tym trzeba mieć pełną świadomość, że historia Europy może wrócić do tego punktu i wcale nie jest tak, że Unia Europejska wyeliminowała tego typu mechanizmy, bo ich nie wyeliminowała, o czym świadczy Nord Stream 1, Nord Stream 2.
Panie profesorze, to już na koniec. Jakie mogą być długotrwałe konsekwencje polityki Donalda Tuska, bo ewidentnie widać, że tu jest jakiś plan na budowę silnej, także militarnie silnej Unii Europejskiej. To może dać Polsce bezpieczeństwo?
To jest w ogóle jakakolwiek swoista aberracja, żeby myśleć, że w krótkim czasie Europa jest w stanie zbudować siłę odstraszania, zdolną do straszenia Rosji w sytuacji, w której Niemcy prowadzą bardzo intensywne działania wobec Chin. Trzeba widzieć w szerszej perspektywie. No przecież Merz był z wielką delegacją, ponad 30 osób w lutym w Pekinie. Francuz, przywódca Hiszpanii, poleciał w te pędy do Pekinu, a równocześnie odmówił Stanom Zjednoczonym wykorzystania lotnisk do działań w przypadku wojny wobec Iranu, a więc rzecz absolutnie nieprawdopodobna. Więc mamy do czynienia z takim procesem, który jest potężnie niebezpieczny, bo przecież Stany Zjednoczone mają jedno z trzech najważniejszych, to znaczy nie Stany Zjednoczone, NATO, jedno z trzech centrów dowodzenia operacjami powietrznymi. W sumie są dwa wielkie w Niemczech i w Hiszpanii i trzecie w Norwegii. To trzecie jest mniejsze. I jeśli w Hiszpanii tak się zachowali, a przecież tam się mieści centrum, które odpowiada praktycznie za większość operacji dotyczących NATO w całej przestrzeni południowej Europy, no to jest naprawdę ostatni głos. No jeśli równocześnie przywódca Hiszpanii jedzie do Chin i rozmawia na temat dziwnej współpracy gospodarczej, jeśli Europa robi gigantyczny zwrot w stronę Chin, to ja rozumiem, że Europa szuka nie u Rosji, ale w Chinach takiego państwa, które ma zapewnić Europie bezpieczeństwo, kończy do Stanów Zjednoczonych, bo jak to inaczej rozumieć? Równocześnie Niemcy budują wielkie przedsięwzięcia w Chinach, wielka fabryka azotowa, o której Amerykanie piszą w swojej strategii bezpieczeństwa narodowego z grudnia 2025 roku. Jak to jest, że Niemcy budują gigantyczną fabrykę dla Chin na funkcjonującym w oparciu o rosyjski gaz? Więc mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym momentem w historii i to kolebanie Polską, równocześnie to, co widzieliśmy, czyli wykorzystanie na przykład polskich służb do walki z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego prezydenta. W sytuacji, w której mieliśmy do czynienia z zamachem, próbą zamachu stanu na prezydenta Stanów Zjednoczonych, rośnie przecież w sposób oczywisty przy takich zachowaniach, przy eskalacji nienawiści w Polsce ryzyko, że ktoś, kto jest pompowany taką nienawiścią przez premiera Tuska, może iść w ślady tego, z czym mieliśmy do czynienia w Stanach Zjednoczonych. Więc ta skala zagrożeń, które są budowane i eskalowane w sposób świadomy przez premiera polskiego rządu, w sytuacji, gdzie my jesteśmy tu, nie w innym miejscu geostrategicznym, przeraża. To trudno sobie wyobrazić, żeby ten człowiek nie miał świadomości tego, co robi. Więc skala i szybkość, z jaką niszczy potencjał obronny, a równocześnie zdolność do takiego odstraszania Polski, bo przecież sojusz amerykańsko-polski jest dużym gwarantem zdolności do odstraszania państwa polskiego. Niemcy naprawdę nie zapewnią nam bezpieczeństwa. Więc to, w jakim świecie zaczynamy żyć, to do jakiego stopnia ten świat stał się dzisiaj jakimś tworem paranoicznym, z tą paranoiczną polityką, gdzie nienawiść jakaś osobista do jakiejś osoby, skala pompowania tej nienawiści staje się dzisiaj strategią państwa, strategią premiera. Przecież żyjemy w takim świecie, w którym naprawdę dynamika wydarzeń jest porażająca.
A tutaj widzimy, że to premier, jak rozumiem, jego trochę osobista kalkulacja polityczna, może ta osobista antypatia kształtuje politykę państwa, czy mówił profesor Piotr Grochmalski.
Ja myślę, że to są takie pewnej paranoi politycznej, bo trudno to inaczej interpretować.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Na teraz już czas na serwis informacyjny.
W rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.